Czcigodny Ojcze Proboszczu, Kustoszu, wraz ze swoją wspólnotą tego sanktuarium, czcigodni prezbiterzy, goście i prezbiterzy naszej diecezji z księdzem dziekanem tutejszym na czele, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz i wszelkich instytucji, urzędów czy poczty sztandarowej, jeśli jakie są. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, zebrani tutaj na dzisiejszej uroczystości oraz wszyscy, którzy duchowo łączą się z nami, szczególnie za pośrednictwem naszego radia. Uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny to ukierunkowanie naszego życia, to zapowiedź tego, co także nas czeka, na ile jesteśmy i pozostaniemy złączeni z Jezusem, Synem Człowieczym i Synem Bożym. To dawanie nam w tym naszym ziemskim życiu perspektywy, która przekracza wszystkie wymiary tegoż życia, wszystkie wymiary naszych horyzontów, naszych planów, zamysłów, bo daje nam projekt, propozycję, możliwość życia na zawsze, także w naszym ciele, tym, które tutaj nas często boli, czasem kusi, czasem jest powodem wszelkiego rodzaju nadużyć, ale ono zostało uświęcone przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, by dać nam, ludziom cielesnym, nadzieję życia w chwale Bożej. To święto to też święto życia i zieleni. Więcej ziół, owoce, które przynieśliśmy, nie widać dużo, ale trochę jest. To oznaka tego, że my tutaj przeżywamy to wszystko, co jest związane z tym rocznym cyklem życia, jaki jest w naturze. Przeżywamy także świadomie to, że to życie pochodzi od Boga. Dziś w tym sanktuarium, jak to zostało powiedziane, świętujemy 50-lecie koronacji cudownego obrazu. A jednocześnie jest to też ponad 300 lat obecności, 330 lat tego wizerunku tu, na tych ziemiach, jak on się zjawił prostym chłopcom, pasterzom i został przez różne koleje wydarzenia, nawet wygnanie, do tego stopnia doprowadzony, że dzisiaj jest czczony tu jako ukoronowany wizerunek, znak obecności Maryi. W tych ponad 300 latach, ile tu stało się różnych wydarzeń, ludzkich zmagań, łask, nawróceń, przeżywania bolesnych chwil. Jest też wspomnienie, że niektórzy byli karani, ci, którzy w sposób oporny przeciwstawiali się, tak jak to pojmowano, zamysłowi Bożemu. Ileż też było zniszczeń, wandalizmów wykonanych przez wszelkiego rodzaju potęgi świata, żeby poniżyć tych, którzy wyznają swój związek z Maryją, z Jezusem, z Bogiem. Historia tego wizerunku to w pewnym sensie też jakby soczewka historii wydarzeń tego ludu, tylu osób, które tu przychodziły, by oddawać cześć Maryi, by gromadzić się, by przeżywać swoje nawrócenie, by składać śluby, wota i czuć się dzieckiem, dzieckiem matki, by odważniej wchodzić we wszystkie trudne sytuacje życiowe, i te indywidualne, i te społeczne. To tu też były wszelkiego rodzaju i natarcia, i odparcia obcych sił. Historia to właśnie trudne zmaganie się z tym, kto jest na zewnątrz jako przeciwnik, ale to też jest trudne zmaganie się ze sobą. Z własnymi planami, które nie zawsze odpowiadają planom Bożym. I to jest najtrudniejsza walka. I zwycięstwa, jakie w tej materii, w tej dziedzinie, na tym polu się dokonują, są zwycięstwami często bardzo ukrytymi. Ale one znaczą, przyczyniają się do tego, żeby w ludzie był właściwy duch, a nie tylko chwila walki i potem załamanie się, upadek, zapomnienie, powrócenie do tego, co było stare. Przemiana serc to jest największe zwycięstwo. Przychodzili tu prości ludzie, wieśniacy, przychodzili magnaci, uczeni. I wszyscy mogli znaleźć odpowiednie pouczenie, odpowiednią mądrość dla życia. Wspomniane już przez księdza ojca proboszcza słowa wypowiedziane przez biskupa Ignacego Świlskiego, kiedy zachęcał do udziału w uroczystościach koronacyjnych, o tym, że to nie jest tylko uświęcenie tego miejsca, ale jest to zawarcie przymierza między niebem a ziemią. One są bardzo ważne, przymierza. Bo ta koronacja, obecność tego wizerunku jest nierozerwalnie złączona z tą koronacji dokonał prymas tysiąclecia, sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. Było to w kontekście przygotowania do milenium, wielkie dzieło, nowenny tysiąclecia, wielki zryw duchowy. Kto pamięta, ileż, co z tego czasu, jeszcze ten czas pamięta, ileż było inicjatyw, ile zaangażowania. Jak, można powiedzieć, wykuwało się ludzkie myślenie w odniesieniu do krzyża, Ewangelii, Maryi. Wtedy właśnie pośród tych przeszkód, szykan, prześladowań ze strony ówczesnych władz, które nie chciały tego zrozumieć, że Pan Bóg nikomu niczego nie zabiera, tylko pomaga mu lepiej żyć, lepiej panować nad wszystkim, co jest jemu, człowiekowi, oddane. I wtedy kardynał Wyszyński powiedział też bardzo znamienne słowa. Odnosząc się do ówczesnej sytuacji, oczekujemy od tych, co nami rządzą, poszanowania praw człowieka. I potem dodał, okaże się raz jeszcze, że w ojczyźnie naszej Maryja starła głowę węża. Były to słowa prorocze. I te słowa wzięte z Księgi Rodzaju, wypowiedziane przez Boga bezpośrednio po grzechu człowieka i skierowane do szatana, węża, są słowami proroczymi, prorockimi na każdą sytuację życia człowieka, człowieka wierzącego. Maria, jej potomek, potomek niewiasty, zetrze głowę węża. Zetrze mentalność węża, to znaczy tego, który przez swoją przebiegłość podpowiada człowiekowi, jakby żyć lepiej poza Bogiem i bez Boga. I to na płaszczyźnie, można powiedzieć, tej ogólnej, ale także w dziedzinie czy na polu indywidualnym. W każdym z nas, niezależnie od tego, czy jesteś świeckim, czy duchownym, biskupem, prezydentem, w każdym z nas to napięcie jest i w każdym z nas jest szansa, żeby głowa węża była zniszczona. Ale to zależy od ciebie, ode mnie. Czy nie dam się chwycić na te zakusy, które proponują tak zwane lepsze życie? W zamknięciu czy w horyzoncie tylko tej, można powiedzieć, skuteczności ziemskiej, sukcesu ziemskiego, abstrahując od tego, czym jest powołanie człowieka do chwały, uczestnictwa w życiu Boga. Drodzy w Chrystusie Panu, nawiązuję jeszcze do tych słów biskupa Ignacego Świerskiego, którym powiedział, że to jest przymierze. W Apokalipsie, w pierwszym czytaniu, słyszeliśmy też o tym, że świątynia się otwarła i Arka Przymierza, świątynia Boga się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. I ukazał się też znak właśnie niewiasty, a potem inny znak, znak węża. Arka Przymierza, możemy sobie to bardzo różnie wyobrażać, w tej Arce Przymierza, którą niesiono przez pustynię podczas wędrówki z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej. Były zachowywane tablice przykazań, laska Aarona, manna z nieba. Potem to zostało zniszczone przez najazd Nabuchodonozora, kiedy lud został wygnany i świątynia została zdewastowana. Ale nie została zniszczona Arka Przymierza ze strony Boga. Człowiek może niszczyć wszystko, nawet swoje ciało czy życie drugiego człowieka. Nie zniszczy wierności Boga. Tą Arką Przymierza w sposób najbardziej obrazowy i pełny jest właśnie Maryja, w której Bóg dał swego Syna, by tak się zjednoczył z naturą ludzką, by tworzyć jedno. Bo przymierze to jest oferta jedności. To jest propozycja komunii życia. To jest wprowadzenie we wspólny plan życia. Takim przymierzem jest też małżeństwo, kapłaństwo, czy jakakolwiek inna forma oddania się Bogu. Widzę siostry zakonne, to też jest przymierze. Każda z was jest znakiem przymierza. Co jest w tym przymierzu zawarte? Tam był dekalog, kamienne tablice, laska Aarona, manna. Co jest zawarte w tych, którzy są znakami nowego przymierza, na podobieństwo Maryi? Gdybyśmy pytali się właśnie o to, szukając jakby centrum tego, to odnosząc się do proroctw Ezechiela, Jeremiasza szczególnie, to się dowiemy, że tym centrum, tym ośrodkiem tego przymierza jest to, że Bóg zobowiązuje się niejako przebaczać człowiekowi i być z nim zawsze, chyba że człowiek go odrzuci. Żaden grzech, żadna pomyłka, żadna sytuacja najbardziej kryzysowa, sytuacja odrzucenia, jak to było w życiu Jezusa, zstąpienia do otchłani, nie oderwie człowieka od Boga. Jak długo człowiek nie uzna swego przywiązania do grzechu i nie zechce być z tego wyprowadzony. Arka Przymierza to jest dom Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia. To jest gwarancja życia tam, gdzie człowiek się gubi i wchodzi prędzej czy później w różnego rodzaju kryzysy i zaczyna wołać: zmiłuj się nade mną. To się dokonało w Jezusie Chrystusie w sposób pełny. Wtedy, kiedy On, przyjąwszy na siebie nasze ludzkie ciało i stawszy się dla ludzi niewygodnym, został odrzucony, powieszony na krzyżu i złożony do grobu. Słyszeliśmy to w tym fragmencie listu świętego Pawła do Koryntian, że przez jednego człowieka, Adama, przyszła śmierć i stało się wszystko zniszczalne. Przez drugiego człowieka, nowego Adama, Chrystusa, który poddał się całkowicie wierności Boga, przyszła moc zmartwychwstania. Pokonanie śmierci to jest wyzwolenie człowieka, tak jak w ostatnim dokumencie mówi papież Franciszek, w dokumencie, encyklice Lumen Fidei, to jest wyprowadzanie człowieka z jego zamknięcia, z jego ja, by był w stanie komunikować się z drugim. Nie ma możliwości bycia w jedności z drugim człowiekiem, ani w małżeństwie, ani w pracy, ani w jakiejkolwiek innej formie życia, jeśli człowiek nie ma w sobie zdolności przebaczania. Dzisiaj kryzysy małżeństwa, rozpad małżeństwa dokonuje się dlatego, że strony, tak można powiedzieć, nie potrafią żyć w przebaczeniu. Każdy ma swój plan. Ja nie mówię o wszystkich małżeństwach, ale tam, gdzie to się dzieje, dlatego ma swój plan i chce swój plan przeprowadzić. Nie powiem, że od razu, że to jest szatański plan, ale jest to owoc głowy węża. Jeśli ty w małżeństwie, podobnie w kapłaństwie, chcesz przeprowadzić swój plan, masz swój interes, masz swoją wygodę, masz swoje plany życiowe i nie potrafisz żyć w pojednaniu, przebaczeniu, w umiejętności tracenia siebie ze względu na to, żeby mieć wspólny plan z drugim pod znakiem obecności Boga, tam jest działanie szatańskie. Może te słowa wydają się na wyrost. Nie. Dzisiaj mamy wielki kryzys, tak jak dzisiaj już to padło i o tym często mówimy. Laicyzacja. Kto ją robi? Oczywiście możemy powiedzieć, zawsze są inni winni. Nikt nas nie zmusi do tego, byśmy pozwolili się oderwać od mentalności Boga objawionej w Arce Przymierza, w Jezusie Chrystusie, w Maryi. To zależy od nas. Maryja to była właśnie służebnicą, narzędziem tego całkowitego poddania się. Nie pozwoliła się niczemu i przez nikogo oderwać od drogi Jezusa Chrystusa aż po krzyż. Dlatego została też wniesiona do chwały. Drodzy w Chrystusie Panu, to przymierze Boga z nami, ta obecność Boga z nami, ta gwarancja została nam dana nam dzisiaj, to nie jest tylko wspomnienie, czyli patrzenie na Maryję, o, jak ona była wspaniała, czy na innych świętych. To przymierze jest dzisiaj dane nam wszystkim przez Słowo Boga i sakramenty. Chrzest i Eucharystię w szczególności. To Bóg przychodzi, żeby nas wyprowadzać z naszych planów i wprowadzać w komunię ze swoim planem i tym samym w komunię z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego, nawet jeśli drugi człowiek nie zawsze jest nam wygodny, przyjazny, bo to nie jest przymierze na zasadzie partnerstwa ludzkiego, ludzkiej umowy. To jest przymierze dane z góry mocą krzyża Jezusa Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, mocą przebaczenia. Nie ma większej jedności, większej mocy zjednoczenia, większej więzi, jak ta, która jest oparta na przebaczeniu. Tylko to ostatecznie zwycięża. I w Eucharystii, którą za chwilę będziemy tutaj sprawować jako sakrament, to się dokonuje. Tam zostaną wypowiedziane słowa Jezusa, które kapłan mocą tego Jezusa Chrystusa, jak mówimy in persona Christi, wypowiada. To jest kielich krwi nowego i wiecznego przymierza na przebaczenie, na odpuszczenie grzechów. To jest ośrodek Arki Przymierza, która chce być w nas. Kiedy przyjmujemy, jak to mówimy, Pana Jezusa w Komunii Świętej, lepiej mówić, wchodzimy w komunię z Jezusem, to jesteśmy w tej komunii z Nim na tyle, na ile my też potrafimy innym przebaczać. Własnym kosztem, tracąc coś ze swego, przeżywając upokorzenie, przyjmując niesprawiedliwość, nie dochodząc swego. Wtedy jesteśmy w komunii z Nim. Możemy bowiem, jak to się mówi, przyjmować Pana Jezusa i myśleć po swojemu. Nawet Go prosić o to, żeby się okazało, że my mamy rację większą niż nasz sąsiad, brat, siostra, mąż czy żona. Czy jesteśmy wtedy w komunii z Nim? Czy dokonuje się w nas obecność Arki Przymierza? Czy jesteśmy Arką Przymierza? To bardzo mocno rozważaliśmy, szczególnie w ubiegłym roku, tę rolę przymierza. Kto słuchał i robił trochę z kateches chrzest w życiu i misji Kościoła, było to bardzo mocno proponowane. Na czym to wszystko polega? Jak my jesteśmy ludźmi przymierza, nowego przymierza. Dopiero wtedy, kiedy mamy świadomość tego przymierza, takiego podchodzenia do drugiego człowieka, dzięki takiemu zjednoczeniu z Bogiem, wówczas możemy właściwie budować rodzinę, społeczność i wszystkie relacje. Tylko dzięki wierze, czy mocą wiary może się dokonywać między nami taka jedność, takie gromadzenie, takie tworzenie ludu Bożego. Papież Franciszek we wspomnianym dokumencie mówi także o rodzinie, która jeśli jest przeniknięta wiarą, to dzięki tej wierze może pozwalać na to, przeżywać to, że warto jest siebie powierzać drugiemu dzięki poznawaniu wierności Boga. Powierzyć się w ręce drugiego. Nie dlatego, że widzę, że jest dla mnie w tej chwili korzystne, albo że sobie tam z tym drugim poradzę, dam sobie radę, może go wykorzystam, ale powierzyć się nawet wtedy, kiedy jest to dla mnie niekorzystne, kiedy widzę, że nie daję sobie rady, kiedy widzę, że nawet dotyka mnie niesprawiedliwość, a się powierzam dzięki poznaniu wierności Boga. Tej wierności, która jest mocniejsza od wszelkich naszych słabości, od wszelkich naszych błędów, lęków. Obyśmy mieli w naszych rodzinach jak najwięcej tego przekonania. Wtedy te rodziny się nie rozpadną. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Tysiąclecia, powiedział, jak już wspominałem, że okaże się jeszcze raz, a dzisiaj można powiedzieć jeszcze nie raz, w naszej ojczyźnie, że Maryja zetrze głowę węża. Możemy to odnosić do tych wydarzeń, które stały się po 1989 roku, ale to za mało. Musimy to odnosić do wydarzeń w życiu każdego z nas. I to nie jeden raz, tylko stale. W odniesieniu do ludzkich serc, gdzie jest gotowość nawrócenia, gdzie człowiek zaczyna rozumieć, że jest dobrze dla niego być wiernym przykazaniom, nawet jeśli to wymaga takiej czy innej ofiary, wyrzeczenia, straty, gdzie też człowiek uczy się tego, że dobrze jest być wsłuchanym w dobrą nowinę, w wiadomość, w Ewangelię, która mówi, wejdź w rzeczywistość krzyża, bo to jest droga do zwycięstwa, droga chwały. Na podobieństwo Maryi, idź. Nie uciekaj. Nie zrzucaj tego krzyża na innych. Chodzi o starcie głowy węża w każdym z nas. I dopiero to, jeśli będzie przez nas przeżywane, to da nam właściwe perspektywy życia, sposób patrzenia inny na wszystko. I na to, co nas cieszy, i na to, co nas boli. I tam, gdzie jesteśmy dotknięci niesprawiedliwością, i tam, gdzie my sami wyrządzamy innym niesprawiedliwość. Pięknie rozpoczyna swoją encyklikę Lumen Fidei papież Franciszek, kiedy mówi w tym wprowadzeniu o tym, że wiara daje perspektywę życia, inny sposób widzenia. Dzisiaj możemy tak powiedzieć, że ten inny sposób widzenia nie bierze się ze mnie, ze mojego środka, tylko dlatego, że ja patrzę na kogoś innego i od kogoś innego odbieram zwrotny jakby obraz. Patrzę na Maryję, ten znak. Patrzę na Jezusa Chrystusa. Patrzę na tego, któregośmy przebodli i powiesili na krzyżu, a gdzie jest przebaczenie. To daje właściwą perspektywę życia. Wyjdźmy dzisiaj stąd, po tym naszym pielgrzymowaniu do tego miejsca. Czy pieszo, czy samochodem, z trudem, czy wygodnie, z bolesnymi sercami czy nogami, czy może przyjechaliśmy sobie może tak trochę, no jakaś jest tu uroczystość. Niezależnie od tego, jak przyszliśmy, pozwólmy, żeby nas dotknął ten blask chwały w niebo wziętej. Byśmy mogli patrzeć na wszystkie wydarzenia w innym świetle niż tylko nasze. Żebyśmy zrozumieli, że patrzenie moje może być bardzo łatwo patrzeniem węża, zwodziciela, szatana. Natomiast patrzenie, które odbija się od blasku oblicza Jezusa Chrystusa, od blasku chwały Maryi, którym jestem gotów wchodzić w przebaczenie, jest patrzeniem, które daje perspektywę życia wiecznego. Horyzonty, które można przekraczać, nawet jeśli na tym horyzoncie jest krzyż, grób, śmierć, bo to zostało pochłonięte w Jezusie Chrystusie i to otrzymujemy w dobrej nowinie Jezusa Chrystusa. I służebnicy Matce Jezusa Marii. Amen.